sobotę 6 września minął miesiąc od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. W drodze do Belwederu Nawrocki pokonał w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, zdobywając 50,89% głosów, czyli 10 606 877. Był to drugi najwyższy wynik w historii wyborów prezydenckich w III RP. Więcej głosów uzyskał jedynie Lech Wałęsa w 1990 roku. W najnowszym sondażu po 30 dniach prezydentury dla Rzeczpospolitej Polacy ocenili działania prezydenta Karola Nawrockiego, korzystając ze szkolnej skali ocen. Najwięcej osób, bo prawie 22%, uznało, że głowie państwa należy się ocena niedostateczna. Z kolei 13% respondentów przyznało prezydentowi ocenę celującą, a 15,5% oceniło go bardzo dobrze. Ocenę dobrą wystawiło 16,4% ankietowanych, natomiast 9,3% uznało, że prezydent zasługuje na ocenę dostateczną. Ocenę mierną przyznało 13% badanych, a brak zdania w tej sprawie zadeklarowało 10% uczestników sondażu. Karol Nawrocki jeszcze w lipcu był na szczycie rankingu zaufania do polityków, ale w sierpniu spadł na drugie miejsce. W minionym miesiącu cieszył się zaufaniem 41,3% badanych, 48% miało o nim negatywne zdanie, ale jest też taki sondaż dla Onetu, który to zapytał respondentów, jak pan pani ocenia pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego, i największa grupa oceniła działania prezydenta pozytywnie, to 43% uczestników badania. Przeciwnego zdania jest 32,2% ankietowanych, a pozostałe 25% pytanych, którzy wybrali wariant trudno powiedzieć, nie mam zdania, to właśnie tak wybrali, jak wybrali. A teraz już czas przedstawić naszego pierwszego gościa. Tym gościem jest pan profesor Wojciech Rafałowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, pan się bardziej zna na badaniach niż ja. Ważne jest to, jakie pytania zadajemy i kto liczy te wyniki, kto pyta, kto oblicza, na czyje zamówienie to badanie, prawda? Coś jest na rzeczy.
To do pewnego stopnia. Najważniejsze jest to, żeby osoba, która oblicza wyniki, znała się na statystyce i potrafiła je liczyć. Natomiast myślę, że statystyka generalnie daje pewien obraz tego, co się dzieje. Oczywiście, jeżeli pytania są zadane w sposób jakiś zmanipulowany, no to wtedy się pojawia problem. Natomiast w tym przypadku, w tych pytaniach, które pan przytoczył, wydaje mi się, tego problemu nie było, więc możemy im wierzyć. Oczywiście pamiętając o tym, że mamy do czynienia z badaniami na próbie, która jest reprezentacyjna w założeniu, natomiast trzeba pamiętać, że niestety wielu ludzi odmawia udziału w sondażach i to przede wszystkim wpływa na ich wiarygodność. To znaczy, niestety losowość próby jest zaburzona wtedy, kiedy ludzie odmawiają udziału. Więc im mniejszy poziom realizacji próby, no tym mniejsza wiarygodność badania, ale na to niestety, z tym niestety jest w Polsce coraz gorzej, to nie tylko w Polsce, ponieważ na całym świecie coraz mniej osób chce uczestniczyć w badaniach sondażowych.
I teraz przejdźmy już do pierwszego miesiąca Karola Nawrockiego. Bilans tego czasu to 7 zawetowanych ustaw, 31 podpisanych, 6 własnych projektów ustaw skierowanych do Sejmu, zwołanie Rady Gabinetowej, szczyt z liderami państw bałtyckich oraz pierwsza wizyta zagraniczna, podczas której spotkał się z Donaldem Trumpem, a następnie papieżem Leonem XIV oraz prezydentem i premierem Włoch. Teraz wizyta na Litwie. Czy spodziewał się pan takiego impetu i takiego rozmachu, bym powiedział, i zapracowania prezydenta w pierwszym miesiącu, bo wydawać by się mogło, że prezydent będzie się zapoznawał z kancelarią, z zadaniami prezydenta, a tutaj prezydent ruszył z kopyta. Mam wrażenie, jakby się już zaczynała kampania przed wyborami parlamentarnymi za ponad 2 lata.
Z tą kampanią bym może jeszcze nie przesadzał, natomiast rzeczywiście prezydent pokazał się bardzo dobrze od takiej pracowitej strony. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wizyty zagraniczne i zwołanie Rady Gabinetowej, no bo to pokazało przede wszystkim, że chce mieć inicjatywy zarówno w polityce zagranicznej, jak i w polityce wewnętrznej. Rada Gabinetowa miała na celu pokazanie, że prezydent będzie dyscyplinował rząd w prowadzeniu polityki, będzie się domagał realizacji określonych popularnych postulatów. No postulaty są popularne, ponieważ wygrał na nich wybory, więc ma poczucie silnej legitymizacji. No, jak tam mam przytoczył drugi wynik w liczbach bezwzględnych po Lechu Wałęsie, więc to także bardzo dobrze wygląda. I myślę, że starał się pokazać właśnie, że jest politykiem stanowczym, że jest rzeczywiście prezydentem obywatelskim i w dużej mierze na poziomie wizerunkowym to się udało. Natomiast no, Jeden element tej układanki, który się nie wygląda najlepiej, to jest to, że już w pierwszym miesiącu urzędowania prezydent zaliczył spadek poziomu zaufania w badaniach sondażowych. To nawet na razie nie jest jakiś spadek katastrofalny, chociaż 5 punktów procentowych to jest wynik znaczący, więc bym tego nie bagatelizował. Natomiast pytanie jest, na ile to jest reakcja po tych wetach, ponieważ prezydent zawetował te ustawy, które były niezgodne z jego poglądami na kwestie. Miał do tego pełne prawo. Natomiast pytanie, na ile te decyzje wynikały zwyczajnie z niekompetencji prezydenta, jeżeli chodzi o tematykę, którą się zajmuje. No bo jeżeli się weźmie przykład weta związanego z ustawą energetyczną, tam były dwa podstawowe elementy. Jedno to było obniżenie cen energii, a drugi to było zapewnienie tej taniej energii poprzez ułatwienia w budowaniu elektrowni wiatrowych. No i oczywiście co do pierwszego elementu wszyscy się zgadzamy, wszyscy tego chcemy, natomiast prezydent się nie zgodził z tym, żeby właśnie robić to poprzez wiatraki, ponieważ uważa, że Polska węglem stoi i powinna przede wszystkim ten węgiel stosować, co jest to, nie ma poparcia w faktach, ponieważ polski węgiel jest drogi. Więc żeby zapewniać elektrownię, żeby zapewnić funkcjonowanie elektrowni węglowych, trzeba by importować ten węgiel, no co oczywiście nie jest znowu zgodne z interesami górników, no i w ogóle nie jest dobre, no bo zanieczyszczamy sobie powietrze, nawet pominąwszy już kwestie efektu cieplarnianego, no ale po prostu nie jest przyjemnie mieszkać koło elektrociepłowni węglowej. Na pewno lepiej jest mieć na horyzoncie wiatrak, co wydaje mi się chyba dosyć jasną sprawą w tym przypadku, no ale czysta energia w ogóle, należy ją wspierać i to po prostu wynika z badań naukowych. Więc pod tym tutaj bym zwrócił uwagę na tego rodzaju kwestie. Tam były inne ustawy, może nieco bardziej kontrowersyjne, ale wszystkie te weta były problematyczne dla rządu. No i z tego powodu, że ustawy te często cieszyły się poparciem społecznym, no mogło to kosztować prezydenta właśnie te 5 punktów procentowych w zaufaniu. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych miesiącach, ponieważ prezydent Nawrocki umie zachowywać bardzo autentyczny wizerunek. To było widać już w pierwszych dniach tym, jak się wprowadzał do Belwederu, tam były takie obrazki, między innymi prezydenta w oknie, który, nie wiem, czy coś mówił, czy tylko pokazał się w tym oknie, komuś pomachał. Więc to są rzeczy, które bardzo dobrze wpływają na odbiór prezydenta, nie tylko w jego elektoracie, ale też szeroko w społeczeństwie. Dlatego moim zdaniem to dobrze wypadło na różnych poziomach. No, pytanie, jak obserwować, jak komentować tę wizytę w Stanach Zjednoczonych, ponieważ ona rzeczywiście również była sukcesem, natomiast nie wiemy tego, na ile to, co się wynikło z tej rozmowy ostatecznie, było sukcesem prezydenta Nawrockiego, czy też sukcesem tych urzędników, którzy prowadzili na zapleczu określone rozmowy, no bo to, że Polska weszła do grona 20 największych gospodarek świata, to jest sukces całej Polski. Zaproszenie na ten szczyt, owszem, to już jest sukces dyplomacji. Natomiast pytanie, czy to jest... Nie sądzę, żeby ta decyzja zapadła w trakcie wizyty prezydenta Nawrockiego. Sądzę, że tam już były pewne rozmowy zakulisowe i sprawa była uzgodniona. Zresztą to zasygnalizował bardzo wyraźnie wicepremier Sikorski, który tego samego dnia, co prezydent Nawrocki, również był w Stanach Zjednoczonych i rozmawiał z tamtejszym sekretarzem Marco Rubio. Więc tutaj jest wiele więcej poziomów i widzimy, że to nie są wyłącznie sukcesy prezydenta Nawrockiego, które jednak on może wykorzystywać do budowania swojego wizerunku jako efektywnego prezydenta.
Nawiązał pan, profesor, do wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu. Przypomnijmy, że po tym spotkaniu z Donaldem Trumpem odbyła się taka konferencja prasowa doradców prezydenta Karola Nawrockiego. No i Adam Bielan stwierdził tam na przykład, że ani Sikorski, ani Donald Tusk nie są mile widziani w Białym Domu. No jak wiemy, Sikorski zrobił sobie, minister spraw zagranicznych Radosław, zdjęcie na tle Białego Domu, pokazując, że jednak jest mile widziany w Białym Domu, że jest tam. Chcę pana zapytać w tym kontekście o tę przyszłość naszej polityki zagranicznej. Czy to będzie ta słynna, pamiętana sprzed lat walka o stołek, czy jednak strony politycznego sporu rząd, prezydenta, za prezydentem stoi obóz prawicowy, dogadają się i będzie to wyglądało lepiej niż podczas i wokół wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu?
Ewidentnie faktem jest, że premier Tusk i wicepremier Radosław Sikorski nie są mile widziani w Białym Domu, no bo gdyby Radosław Sikorski był mile w nim widziany, to zdjęcie zrobiłby sobie w środku, a nie przed budynkiem, bo przed budynkiem można sobie samemu zrobić. Ja też takie zdjęcia mam, bo byłem przed Białym Domem, chociaż być może nie tak blisko jak...
No właśnie, czy za płotem pan profesor był, bo Radosław Sikorski był wyraźnie za płotem.
Tak, byłem za płotem, ale to jak każdy turysta może podejść w to miejsce. Nie chodzi mi w tej chwili o to, żeby wchodzić w te szczegóły, natomiast ewidentnie wiemy, że ani Tusk, ani Sikorski nie są specjalnie mile widziani i w związku z czym nic dziwnego, że w interesie Polski jest to, żeby to prezydent Nawrocki jeździł do Trumpa i z nim rozmawiał, ponieważ ma z nim dobre kontakty. Należy to traktować jako atut, a nie jako problem. Ale z drugiej strony prezydent Nawrocki, jego doradcy ewidentnie chcą przejąć na siebie całą inicjatywę, jeżeli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie całą politykę zagraniczną. Z prezydentem Francji czy z premierem Wielkiej Brytanii będzie rozmawiał Donald Tusk. Natomiast w przypadku polityki wobec Stanów Zjednoczonych jest taka sugestia, że będzie nią prowadził na przykład Sławomir Cęckiewicz. Taki wątek pojawił się w tych wystąpieniach, że to minister Cęckiewicz będzie tutaj prowadził dalsze rozmowy, co jest problematyczne o tyle, że jest to człowiek, który nie ma dostępu do informacji niejawnych i ciągle ma nim poważne oskarżenia dotyczące ujawniania tych informacji, więc to nie jest dobry kierunek, zwłaszcza, że przecież wiedzę o kontaktach polsko-amerykańskich, nawet jeżeli są ludzie mile widziani wszędzie, to mają ludzie związani z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z ambasadą polską w Waszyngtonie. Nie bez powodu minister, zdaje się, że minister Przydacz, proszę mnie skorygować, jeżeli nazwisko pomyliłem, skonsultował się z ambasadorem, czy spełniającym obowiązki ambasadora Charles de Fer, Bogdanem Klichem właśnie w Waszyngtonie, przygotowując się do rozmowy. I to bardzo dobrze, że się z nim skonsultował, bo to placówka dyplomatyczna powinna robić, briefować polityków, briefować prezydenta przed tego rodzaju spotkaniami. Więc tutaj jakby doceniam to, że ta współpraca być może na zapleczu jest nieco lepsza niż w świetle Jupiterów, bo w świetle Jupiterów obie strony próbują mocno pokazywać, że prawda, moje na wierzchu. Natomiast być może ta współpraca trochę lepiej wygląda za zamkniętymi drzwiami. Zresztą zwykle tak jest, że politycy bardzo się puszą, kiedy są widoczni. Natomiast za kulisami rozmawiają trochę bardziej konkretnie i są w stanie się łatwiej dogadywać. Chociaż na ile to się uda w przypadku nielubiących siebie prezydenta i premiera, to się pewnie okaże, bo wiemy, że mają być kolejne spotkania dotyczące tego, jak ma wyglądać polska polityka zagraniczna. My nie wiemy, co z nim wyniknie.
No i chcę pana profesora jeszcze zapytać o kwestie związane z tym, jak Karol Nawrocki i jego doradcy postrzegają rolę prezydenta. Już trochę o tym powiedzieliśmy, ale z tych publikacji, które przestudiowałem przed dzisiejszą rozmową, wynika, że na razie prezes Jarosław Kaczyński jest bardzo z Karola Nawrockiego zadowolony. Może się zająć partią, a wizerunkowe i takie bardzo ważne przekazy do społeczeństwa Karol Nawrocki zgodne z linią Prawa i Sprawiedliwości przekazuje. Z drugiej jednak strony wiemy, że Jarosław Kaczyński nie szczędzi złośliwości Konfederacji, do której to z kolei dosyć mocno uśmiecha się i przed wyborami i po wyborach Karol Nawrocki. Jak to będzie wyglądało w dającej się przewidzieć według pana profesora przyszłości? Czy Karol Nawrocki będzie szukał balansu, czy własnej drogi, własnego kapitału politycznego? Czy on jest jeszcze na smyczy Jarosława Kaczyńskiego, czy już tej smyczy nie ma?
Z tą smyczą to nie do końca wiadomo, natomiast jeżeli chodzi o relacje z Konfederacją, to jest chyba, wydaje mi się, podstawowa różnica w interesach pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Karolem Nawrockim. Ponieważ oczywiście Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na tym, żeby Konfederacja była nieduża i żeby była, jeżeli stanie się koalicjantem czy sojusznikiem PiS-u, to żeby była koalicjantem podporządkowanym, takim nieznaczącym, takim, żeby można ją było potem łatwo połknąć, kiedy przyjdzie na to właściwa pora. W związku z czym ten atak na Konfederację, on jest wcześniej przed wyborami, dzięki czemu na razie Jarosławowi Kaczyńskiemu chodzi o to, żeby tę Konfederację pogrążyć, a potem łaskawie przed wyborami ewentualnie wzmocnić, jeżeli będzie to potrzebne, wtedy będzie mógł załagodzić język i zobaczyć, czy ewentualnie wyjdzie z tego jakaś koalicja. Natomiast Karolowi Nawrockiemu zależy na tym, żeby Konfederacja była silniejsza, ponieważ jeżeli PiS i Konfederacja to będą w miarę równorzędni partnerzy, albo nawet jeżeli PiS będzie dwa razy większy od Konfederacji, no to dalej to jest już rozmowa na innej stopie niż jeżeli mamy partię, która ma 30 parę % versus 10%. To jest inny typ relacji. Jeżeli Konfederacja będzie duża, to rośnie rola Karola Nawrockiego, ponieważ Karol Nawrocki pełni wtedy rolę zbornika czy ojca opatrznościowego całej polskiej prawicy. I w ten sposób jego rola się podnosi, ponieważ on może być demiurgiem koalicji obydwu tych ugrupowań i może tworzyć, nawet jeżeli nie własne środowisko, to może wejść na taki poziom, który będzie powodował, że to on będzie rozjemcą pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Sławomirem Mentzenem. Czy kimkolwiek będą liderzy Konfederacji wtedy, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy trzeba będzie myśleć o koalicji po następnych wyborach, przy czym ta koalicja wcale nie jest taka oczywista, bo jak wiemy, Konfederacja nie zgodziła się na podpisanie takiej wasalizującej ją trochę deklaracji polskiej, którą zaproponował Jarosław Kaczyński, pozostawia otwarte opcje, a jeżeli chodzi o zdolność koalicyjną. Co więcej, ja uważam, że koalicja między Konfederacją a Koalicją Obywatelską, w jakiej formie, jakiejkolwiek formie ona będzie w przyszłości, byłaby dla Konfederacji łatwiejsza politycznie niż Koalicja z Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ zbieżność programowa w zakresie gospodarczym między Konfederacją a Koalicją Obywatelską jest dużo większa niż między Konfederacją a PiS-em. PiS i Konfederacja mają wspólną retorykę narodową plus niechęć do mniejszości i to w zasadzie wszystko. Natomiast jeżeli te rzeczy się usunie na bok, a co Koalicja Obywatelska doskonale sobie radzi z takim usuwaniem takich tematów na bok nawet w tej chwili, prawda? Niewiele się dzieje, jeżeli chodzi o aborcje, związki partnerskie czy tego rodzaju kwestie. Więc można te sprawy usunąć na bok i rządzić sobie Konfederacją w sposób bardzo neoliberalny w gospodarce. To dla Konfederacji będzie łatwe, bo będzie mogła powiedzieć, my tutaj staramy się, przeprowadzamy ile się da w zakresie wolności gospodarczej, no ten Tusk nas, czy tam ktokolwiek wtedy będzie szefem Platformy, trochę nas zatrzymuje, ale my dowozimy nasze obietnice wolnorynkowe. W koalicji z PiS-em absolutnie żadnego dowożenia obietnic wolnorynkowych Konfederacji nie będzie, ponieważ Jarosław Kaczyński nie dopuści do tego, żeby to poszło w tę stronę, bo doskonale wie, że jego elektorat jest bardzo socjalny. Więc tutaj wydaje mi się, że ta sprawa przyszłej koalicji i tych przyszłych relacji na polskiej prawicy jest niejasna, ale dzięki temu również bardzo ciekawa.
No to żyjemy w ciekawych czasach. Pan profesor Wojciech Rafałowski, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan Marcin Palade, socjolog polityki, autor opracowań i analiz z zakresu preferencji społeczno-politycznych, autor kanału Marcin Palade Statystycznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Marcinie, czy prezydent ze swoim otoczeniem, prezydent Karol Nawrocki, będzie chciał zmienić system rządzenia w Polsce zapisany w Konstytucji? Czy będziemy mieli coś takiego jak takie miękkie zmiany polegające na częstych radach gabinetowych? Pierwsza już za nami, bo prezydent Karol Nawrocki mówi tak o tym pierwszym swoim miesiącu. Proszę traktować ten miesiąc wyłącznie jako sygnał tego, co nadchodzi w najbliższych 5 latach.
Zapowiedź już mieliśmy przy okazji pierwszego wystąpienia pana prezydenta w Sejmie, tuż po zaprzysiężeniu, gdzie ta kwestia korekty, czy dużej korekty ustrojowej się pojawiła. Zresztą te zapowiedzi też były w takiej formie pośredniej w kampanii wyborczej. Nie ulega wątpliwości, że w odróżnieniu chyba od swojego poprzednika, czy też poprzedników, tak bym nawet powiedział, czyli prezydentów po 90-95 roku, wydaje się, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu najbliższy jest system prezydencki czy półprezydencki, gdzieś pewnie bardziej wzorowany na Francji niż ten, który u nas obowiązuje, bo oczywiście rola prezydenta nie jest tak jak w wielu krajach, taka wyłącznie, że tak powiem, od przecinania wstęg, tym niemniej no mamy system, można powiedzieć, w dużej mierze kanclerski, zbliżony do tego, co jest w Niemczech. I tutaj będziemy z całą pewnością w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach obserwować konsolidację wokół prezydenta, wokół Pałacu Prezydenckiego, różnych środowisk, w dużej mierze prawicowych, jak mi się wydaje, które też optują, czy od dawna wypowiadają się na temat nie tyle korekty ustroju, który obowiązuje, a mówią szerzej i to wprost nawet powiedział prezydent Karol Nawrocki na inauguracji sejmowej, mówiąc o tym, że potrzebna jest nowa konstytucja. Jeśli otworzymy dyskusję, z tą pewnością tak się stanie, szczególnie po 1927 roku, gdyby miało dojść do zmiany układu sił w Polsce, to z całą pewnością będziemy mieli powszechną dyskusję o tym, jeśli nowa konstytucja, to w jakim kierunku. Nie mam wątpliwości, że zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i jego otoczenie, jak i w dużej mierze jego zaplecze polityczne będzie optowało za tym, żeby wzmocnić rolę prezydenta w przyszłej nowej konstytucji, jeśli taka miałaby być w Polsce wprowadzona.
To, co było dojmującym i takim silnym doświadczeniem wszystkich, którzy obserwowali kampanię przed wyborami prezydenckimi, to było, jak bardzo zmotywowanym kandydatem to była nawet nie tylko sama warstwa słowna, ale także mowa ciała, jak bardzo zmotywowanym kandydatem był Karol Nawrocki, czego niestety nie można powiedzieć o Rafale Trzaskowskim. Ta motywacja widać pozostaje nadal. Czy pana zdaniem Karol Nawrocki ma szansę na to, by być prezydentem wszystkich Polaków bardziej niż powinien, niż był prezydentem wszystkich Polaków Andrzej Duda?
No, taka jest zawsze deklaracja każdego prezydenta, który obejmuje urząd. Tak robili poprzednicy prezydenta Nawrockiego, mówiąc o tym, że chcą być prezydentami nie tylko tej połowy Polski, trochę ponad połowy Polski, która głosowała na nich, dając im prezydenturę, ale także tej mniejszej połówki, która miała innego faworyta, no ale wynik decyzją suwerena był taki, ale nie inny. No cóż, wydaje się, że pan prezydent Karol Nawrocki, co pokazał już miesiąc z tej prezydentury, ale też co widzieliśmy w kampanii wyborczej, jak pan redaktor tutaj słusznie zauważył, wygląda na to, że może być najbardziej dynamicznym prezydentem spośród tych wszystkich, które mieliśmy do tej pory. Być może to jest kwestia wieku, ale chcę zwrócić uwagę, że przecież w podobnym wieku funkcję prezydenta obejmował poprzednik, czyli prezydent Andrzej Duda, przecież choćby prezydent Aleksander Kwaśniewski, wybrany w roku 95, też był osobą w średnim wieku, stosunkowo młodą. Natomiast ta dynamika, o której mówimy, ta mobilność, którą obserwujemy, pewno będzie dalej utrzymana, ale ona moim zdaniem w dużej mierze wynika z charakteru kształtowanego przez zainteresowania czy też aktywność sportową. Wcześniejszą Karola Nawrockiego, mam tu na myśli dyscypliny sportu, które uprawia. Zresztą widzieliśmy to choćby wczoraj przy okazji meczu Polska-Finlandia, gdzie na trybunach uczestniczył w loży honorowej, oglądając to spotkanie, właśnie prezydent Nawrocki, a potem był w szatni. Te obrazki, które ja oglądałem, choćby tutaj wejście na antenę do państwa, no, pokazują, że no, można powiedzieć, że prezydent szybko złapał chemię z zawodnikami, ale zawodnicy też wiedzą, że rozmawiają nie tylko z tym, który przez długie lata kibicował, wiemy, że Lech Gdańsk, ale także z tym, który po prostu potrafi grać w piłkę.
Szykuje się nam pracowite 5 lat prezydenta, a przez to i rządu. Także w polityce zagranicznej dużo się dzieje. Kolejne wizyty 16 września. Karol Nawrocki odwiedzi 2 stolice Europy, Paryż i Berlin. Będzie tam tematem rozmów między innymi umowa Unii Europejskiej i Mercosur. A tutaj u nas już mieliśmy tę pierwszą radę gabinetową i rząd nie wypadł tak źle, jak się można było spodziewać, a może nawet lepiej niż pan prezydent. I tu pytanie do pana, żeby ocenić Karola Nawrockiego na tle rządu. Czy rząd pana zdaniem już wizerunkowo zaczyna zyskiwać i bierze się do roboty, widać tą robotę, skry lecą, czy nie ma pan takiego wrażenia jako politolog z wieloletnim doświadczeniem, czyli więcej jest słów, a mniej czynów po stronie rządu, chociaż zawetowane ostatnio 2 ustawy na pewno zmusiły rządzących do tego, żeby wprowadzić nowe rozwiązania. Chodzi mi tu chociażby o kwestię 800+ dla Ukraińców, dla tych tylko, którzy pracują, bo przepisy zawetował Karol Nawrocki, te, które decydowały o tym, że właśnie ci niepracujący nie mogą dostać 800+.
Jeśli popatrzymy w ogóle na ostatnie kilkanaście miesięcy, czyli od zaprzysiężenia nowego rządu Donalda Tuska 13 grudnia 2023 roku, no to mieliśmy już, tak powiem, kilka takich deklaracji o przyspieszeniu działań, intensyfikacji działań, o nowym otwarciu. To nowe miało być też wraz z zakończeniem wyborów prezydenckich, ale myślę, że mówiąc o tym nowym otwarciu, jeszcze nie znając wyniku decyzji suwerena, pewnie premier Tusk miał na myśli to, że będzie nie koabicja, a współpraca między wybranym prezydentem Trzaskowskim właśnie a premierem Tuskiem. Stało się inaczej. Polacy zdecydowali, że będzie dalej koabitacja, jak to miało miejsce w ostatnich prawie dwóch latach. To oznacza, że przed rządem jest pewnie o wiele trudniejsza sytuacja i jest konieczność realizowania tego, nazwijmy to, scenariusza B. To, że nie będzie łatwo, że nie będzie po drodze politykom, to było wiadomo. To są dwa różne obozy polityczne. Najogólniej rzecz ujmując, gdzie liderzy czy działacze partyjni, czy nawet sympatycy za sobą nie przepadają. I trzeba mieć świadomość tego, że prezydent Karol Nawrocki, używając bardzo często tego narzędzia, które jest w jego dyspozycji, nie jest to przecież żadne łamanie prawa, czyli weto prezydenckie, będzie się starał utrudniać funkcjonowanie obecnej, no i tak słabej, co przecież widzimy po sondażach centrolewicowej większości, no bo jego celem jest to, żeby ta kadencja parlamentu została skrócona i żeby mógł powierzyć misję formowania nowego rządu nowej centroprawicowej większości. Ale czy tak się stanie, czy będziemy mieli przedterminowe wybory, czy też będziemy mieli dwa lata takiej ostrej koabitacji między prezydentem wywodzącym się z prawej strony i tą większością, która raczej usytuowana jest po stronie centrolewicowej. No zobaczymy, bo przed nami jest, myślę, że wiele jeszcze istotnych wydarzeń, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, które też będą po części rzutowały na to, co się dzieje w naszym kraju. Będziemy mieli też zapewne kilka nowych inicjatyw, jeśli chodzi o rząd, bo przecież te weta, które się pojawiły, już się spotykają z zapowiedzią, że będzie jakaś próba być może obchodzenia jednego czy drugiego weta. No to będzie tym bardziej powodowało kolizję i ostrą wymianę między właśnie Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera Rady Ministrów. No ale cóż, to tak w polityce po prostu jest, że jeśli nie ma współpracy, jeśli prezydent czy premier, osoby sprawujące najważniejsze funkcje z różnych przeciwstawnych, często zwalczających się formacji politycznych, to trzeba liczyć się z tym, że po prostu będzie iskrzyło, tak bym to określił.
O naszej polityce codziennej i niezwykłej żyjemy w ciekawych czasach i relacjach między prezydentem a premierem. Także mówił pan Marcin Paladę, socjolog polityki i także autor kanału Marcin Paladę Statystycznie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A my zmieniamy temat.